Witam gościa dzisiejszej audycji, pan doktor inżynier Michał Noworul, ekspert do spraw rolnictwa, ale także czynny rolnik. I właśnie też z tej perspektywy będę chciała z panem porozmawiać. Żniwa trwają, dobiegają końca, to zależy w jakiej części regionu. Pogoda była zmienna, bardzo zmienna. Raz upały, raz ulewy. Jak rolnicy patrzą na tegoroczne plony, na rozwój zbóż, rzepaku, właśnie z tej perspektywy jest więcej powodów do radości czy do obaw?
No, patrząc przez pryzmat pogody, która w tym roku wystąpiła, no to plony zapadają się dobrze, jak na takie warunki pogodowe, bo mieliśmy do czynienia, szczególnie na południu Podkarpacia, i z taką normalną, tradycyjną polską zimą, gdzie tego śniegu było jednak dość dużo. Wiosna była i chłodnawa trochę, i mokrawa, a więc tego zapasu wody z zimy trochę było. Potem wiemy, że przed czerwiec znowu upały, tego deszczu tam trochę było, ale już w tych okresach, kiedy rośliny potrzebują te rolnicze, tego deszczu zaczęło brakować. Lipiec również był początek bardzo gorący, później, że tak powiem, przyszedł ten okres deszczu, który no niestety mocno utrudnił i opóźnił zbiory w rejonie tutaj właśnie nie tylko Polski południowo-wschodniej, ale również i całego naszego kraju. Te deszcze, które wystąpiły przez dłuższy okres czasu, bardzo mocno opóźniły zbiory przede wszystkim zbóż. Rzepaki w większości udało się zebrać przed tym okresem deszczu. Rolnicy wykorzystywali każdą wolną chwilę, jak to w rozmowie z nimi mówi, że my kradniemy z pola, tak. Wtedy się uda wykosić tyle. Później już nikt nie patrzył za bardzo na wilgotność tego rzepaku. Po prostu trzeba to sprzątnąć szybko, tym bardziej, że no mieliśmy na Podkarpaciu i kilka miejsc, gdzie przechodziły lokalne mniejsze czy większe gradobicia, i te straty po gradzie również, że tak powiem, wystąpiły na Podkarpaciu, więc tutaj rolnicy po prostu później nie patrzyli na to, czy jest na tyle dosknięty ten rzepak, po prostu trzeba było go wszystko tutaj zebrać. Problemem oprócz pogody było również to, że rynek, wiadomo, i ceny, które są, wymusiły na rolnikach zmianę trochę perspektywy produkcji w trakcie sezonu wegetacyjnego, ponieważ rolnicy często rezygnowali z odpowiedniej technologii uprawy, zmniejszenia nawożenia. Gro rolników, którzy zasiewali na jesieni, mówili, że siejemy w ogóle bez fosforu, bez potasu, po prostu nas nie stać na zakup tak drogich nawozów, tych mineralnych, i to były takie te zasiewy przeznaczone w takim kierunku, co się uda zebrać, to po prostu będzie. Mimo to jednak wszystko rolnicy, no, że plony są raczej na dobrym poziomie, może nie są pod względem jakościowym dobre te pszenice, ze względu na to, że wiadomo, okres dojrzewania, już pewnej dojrzałości, a potem przychodzą deszcze, wiadomo, wtedy parametry jakościowe ziarna ulegają obniżeniu. Są już też sygnały o tym, że no, część zbóż jest nieco lekko porośnięta, a więc takie zboże daje się tylko wyłącznie, tak powiem, na pasze. Wiadomo, że on już nie ma zdolności kiełkowania tych nasion. To jest tylko materiał paszowy. No, a widzimy, co dzieje się na rynku płodów rolnych, że te ceny w porównaniu do roku wcześniejszego, do lat wcześniejszych, są naprawdę o wiele niższe.
No właśnie, jak podchodzicie do tych cen, które są proponowane?
No niestety, no, rolnicy muszą to sprzedać, tego się zmagazynować nie da, to są w dużych gospodarstwach duże ilości, więc po prostu rolnicy sprzedają po takich cenach, po prostu jakie dostają, starają się tam jakoś negocjować. Część rolników podpisywała na rzepak umowy jakieś kontraktacyjne po takich cenach, powiedzmy, stałych, więc ci, myślę, na dzień dzisiejszy wygrali to, ponieważ te ceny podpisywane były o wiele wyższe niż teraz obecnie na rynku występujące, szczególnie jeżeli chodzi po prostu o rzepak. Natomiast rolnicy muszą po prostu sprzedać, żeby przynajmniej odzyskać część pieniędzy, żeby mieć znów na zakup materiałów na zasiewy na rok następny.
Czyli raczej tak można powiedzieć troszkę pod kreską.
Zdecydowanie tak. Rolnicy są tacy zawiedzeni tym wszystkim, że wiadomo, że 3-4 lata ostatnie były takie, no można powiedzieć, że tłuste. Te ceny były w miarę stabilne, dość wysokie. Ta opłacalność produkcji była na dobrym poziomie. Rolnicy rozpoczęli różnego rodzaju inwestycje, zakupy maszyn, sprzętu i wszystkiego. Ten rok no niestety jest dużo pod kreską. Gro rolników, szczególnie mniejszych, w ogóle zastanawia się, co dalej z tym wszystkim będzie, czy jest w ogóle sens dalej to rozwijać, czy jest sens to inwestować, czy po prostu oddać czy pole w dzierżawę, czy te dzierżawy, które mają pooddawać i nie bawić się, się dalej w to rolnictwo, bo no dzisiaj to, jak ten rolnik mi powiedział, że dzisiaj rolnictwo to jest po prostu drogie hobby.
Jest drogim hobby wtedy, kiedy jest uprawiane na małym areale, dla tych drobnych rolników to jest hobby. A jak to wygląda z perspektywy większych rolników, którzy gdzieś w grupach współpracują, czy też jest to jakiś taki, powiedzmy, sygnał, że w tym kierunku będzie szło rolnictwo, zważywszy na sytuację i pogodową, i ekonomiczną?
No zdecydowanie tak, zawsze duże gospodarstwa miały ten plus, że z tej skali produkcji po prostu zawsze ta opłacalność była na wyższym poziomie, do tego większa mechanizacja prac związanych z całym procesem technologicznym i tutaj, że tak powiem, tej pracy naprawdę może jest więcej, ale to już są dzisiaj sprzęty naprawdę wysokiej klasy, czy kombajny, czy ciągniki, czy maszyny do zbioru innych roślin, proces transportu, magazynowania, przepakowywania samego odbioru. Te duże gospodarstwa po prostu to jest już bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo, które wiadomo nawet w latach takich, gdzie te ceny są niższe, ono powiedzmy może tam sobie pozwolić na nieco wyższe nakłady w porównaniu do takich małych gospodarstw, a ta opłacalność w danym roku nie musi być na tak wysokim poziomie, ale biorąc perspektywę kilku lat działalności, to zawsze te większe gospodarstwa będą ekonomicznie wychodzić lepiej niż, tak powiem, te małe.
Pan też ma swoje gospodarstwo małe. Jak pan widziałby w przyszłość tego swojego gospodarstwa?
Jestem czwartym pokoleniem, które uprawia te pola, na którym gospodaruję i chyba ostatnim pokoleniem, bo przy tych warunkach i realiach gospodarowania w tej części województwa, w której ja mieszkam, to tam szans na rozwój rolnictwa nie ma. Kiedyś nasi przodkowie wydzierali pole z lasu, dzisiaj niestety ten las przychodzi sam, nieproszony, dlatego że moje pole zostało jako jedyne na tej części, gdzie po prostu jest jako pole uprawne, wszystko mam las. Do tego dochodzą duże problemy związane i z zacienieniem, część pola po prostu nie daje się do typowej uprawy, ponieważ pszenica posiana w tym samym czasie na dole, na tej przestrzeni otwartej, a tam pod lasem, tam ta dojrzewa tydzień, 10 dni później niż pozostałe. No i do tego dochodzą, że tak powiem, niestety, ale w dużej mierze szkody łowieckie. Wiadomo, że las rozrósł się, tereny nieużytkowane rolniczo, a więc zwierzyny tej, która wyrządza szkody, a więc dziki, sarny, jelenie, pani już gdzieś tam mówiła, że nawet łosia widziała w tej rejonie i po prostu to wszystko powoduje, że te szkody łowieckie są bardzo duże. Ja wiem, że koła łowieckie starają się wypłacać te odszkodowania, ale ja powiedziałem, że ja nie chcę tych odszkodowań, zwrotu tych pieniędzy, ale nie chcę tych szkód. A z tym niestety jest bardzo, bardzo duży problem. Prawa ziemniaków czy warzyw nawet w tym ogródku wiąże się z tym, że trzeba po prostu robić urządzenia pastuchy elektryczne, bo bez tego nic, że tak powiem, się nie ostanie. A przychodzi jeden, nie patrzy na nic, tylko przechodzi przez wszystko, niszczy, po prostu to jest taka praca trochę syzyfowa.
To jest ogromny problem, bo sarny na przykład weszły także już do miast i w Rzeszowie też trzeba ogradzać ogródki, a ogródki działkowe też czasami są bardzo mocno zdewastowane, bo takie zwierzę potrafi przeskoczyć po prostu przez ogrodzenie.
Zdecydowanie tak i potrafi nie tylko przeskoczyć przez ogrodzenie, ale potrafi to wyłamać, potrafi, że tak powiem, wejść i wtedy co, nawet pomimo to, że zbudujemy to ogrodzenie, to staramy się to, że tak powiem, jak chronić, to jedna, druga, trzecia szkoda i to naprawdę człowieka nie nastraja. Poza tym uprawa na małym areale takich nawet warzyw, to też kolejny problem. Ślimaki, z którymi walczymy już od naprawdę kilkunastu lat. Kolejnym dużym problemem to turkuć podjadek, który masowo rozprzestrzenia się teraz na Podkarpaciu i powoduje bardzo duże szkody w takich przydomowych właśnie ogródkach, a na dzień dzisiejszy nie ma nic do zwalczania tych szkodników, o których mówiłem.
Myśli pan o swoim gospodarstwie w tej perspektywie dalszej jak? Już pan powiedział, że pewnie to ostatnie pokolenie będzie.
Myślę, że ostatnie pokolenie, natomiast na dzień dzisiejszy będę prowadził jeszcze to gospodarstwo. Jak długo, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, jakie będą realia finansowo, ekonomiczno, pogodowe. Póki co to na razie, tak powiem, działamy, testujemy nowości odmianowe i w zbożach, i w ziemniakach, plus doświadczalnictwo takie polowe. Więc na razie jeszcze bawimy się w rolnictwo.
O tych nowościach pan wspomniał. Pan też zajmuje się zawodowo testowaniem takich rzeczy. Tu jest perspektywa na większą opłacalność w przypadku wprowadzenia właśnie takich nowości upraw, które mogą być odporne na różne choroby czy szkodniki. No, przed pogodą się nie uchronimy.
Znaczy, przed pogodą też musimy się w pewnym stopniu uchronić, ponieważ odmiany, które wchodzą na rynek, muszą być dobrze przetestowane i później rolnik, który będzie je uprawiał u siebie, musi dostać jasno sprecyzowane informacje dotyczące poszczególnych tych nowych odmian, które po prostu wchodzą. Hodowle prześcigają się w produkcji odmian, które będą dostosowane do tych zmieniających się warunków klimatycznych w rejonie, w którym mieszkamy, w którym gospodarujemy i dlatego właśnie trzeba testować to. Ja nie mówię na dużych areałach, ale zawsze każdemu rolnikowi podpowiadam, jak było się pyta, co zasiać, jak zrobić, ja mówię, zaś to zrób na małym areale, zobaczysz sobie, jakie będzie miał różnice, czy w technologii, czy w nawożeniu, czy w ochronie w stosunku do tego, co robisz do tej pory i będziesz miał już swoje pewne informacje, że aha, można zrobić tak, bo ta wychodzi odmiana lepiej, ta wychodzi gorzej, ten system gospodarowania wychodzi lepiej, ta technologia się nie sprawdziła i tu jest duże pole do testowania, do popisu. Wiadomo, że dopływ do nowych odmian jest bardzo duży, niemniej jednak trzeba to, wiadomo, wszystko głową, zgodnie z metodykami przetestować. Wtedy możemy uzyskać pewne informacje, które odmiany na nasz rejon tu najlepiej się nadają.
ale to są jednak takie bardziej gospodarstwa eksperymentalne, doświadczalne, no bo myślę, że z tego się wyżyć nie da.
Trzeba się tutaj liczyć również z tym, że no wiadomo, plony nie będą rewelacyjnie wysokie, bo wiadomo, testowanie wiąże się z tym, że trzeba tych odmian posiać kilkanaście, żeby je porównać. Tak samo w przypadku warzyw czy ziemniaków, no, trzeba tych odmian kilkanaście wysadzić, żeby mieć po prostu porównanie. To są partie materiału, które potem wiadomo, no do sprzedania to nikt tego nie chce kupić, bo to są pewne nowości, ale niemniej jednak mając takie gospodarstwo jak ja, prowadząc trochę hobbystycznie, to w tym kierunku możemy się pobawić.
Jeszcze chciałabym zapytać pana o kontraktowanie, bo to jest też pewna taka droga, żeby uzyskać jakąkolwiek stabilność ekonomiczną.
Kontraktacja ma na celu przede wszystkim pozyskanie przez firmy skupujące zagwarantowanej pewnej ilości po prostu materiału. Czy to jest temat na dzień dzisiejszy opłacalny? No w tym roku ci rolnicy, o których wspomniałem, że kontraktowali rzepak po tej cenie 1850-1800 zł, no to po prostu wygraj na tym, bo cena rzepaku później rynkowo spadła, a ci podpisując kontrakt wcześniej, mieli tą cenę zagwarantowaną. W ubiegłym roku, w latach wcześniejszych, kontraktacja nie do końca była dobra, dlatego że ceny kontraktowe rzepaku czy zbóż były nieco niższe, a w niektórych przypadkach nawet zdecydowanie niższe od cen po prostu rynkowych i rolnicy sprzedając później na wolnym rynku, w tych punktach, gdzie można mogli to sprzedać, uzyskiwali zdecydowanie wyższe ceny niż te, które były tutaj w kontraktach. Wiadomo, że jak podpisując kontrakt trzeba dobrze przeczytać umowę i po prostu śledzić te wszystkie wahania rynku, które są. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy wojna w Ukrainie robi bardzo duże zawirowania na rynku, nie tylko płodów rolnych, ale i pozostałych tych wszystkich rynków, więc no to na dzień dzisiejszy trzeba po prostu dobrze to wszystko przekalkulować.
Trzeba kalkulować i trzeba czytać nowości i trzeba pytać ekspertów, chociażby takich jak pan w południowej części Podkarpacia. Jest pan ekspertem dla tych wszystkich osób, które tam uprawiają ziemię. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan doktor inżynier Michał Noworul, rolnik, ale także doświadczalnik i stawca rynków rolnych. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.